Witam Państwa, jest poniedziałek, 12 października, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Uczniowie protestują, bo nie chcą zarażać swoich rodziców i dziadków. Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że w sobotę ogłosi decyzję w sprawie funkcjonowania szkół. Ostatecznie nic się nie zmieniło. Premier na konferencji nie poruszył tematu edukacji. Dopiero dopytywany przez dziennikarzy stwierdził, że szkoły będą działać tak jak dotychczas. Tymczasem wielu uczniów z troski o zdrowie swoich bliskich dołącza do akcji Protest Uczniowski. Młodzi ludzie rezygnują z zajęć szkolnych w tym tygodniu, aby nie narażać zdrowia swoich rodzin oraz nauczycieli. Ci, którzy nie mogą sobie pozwolić na nieobecność, przychodzą do szkoły ubrani na czarno. Dzieci zwykle przechodzą zakażenie koronawirusem bez widocznych objawów, jednak mogą go roznosić i zarażać dorosłych, rodziców, dziadków, u których ryzyko wystąpienia poważnych objawów i powikłań jest dużo większe. O akcji opowiedziała w Idź Pod Prąd TV jej inicjatorka Alicja.
Wpadłam na ten pomysł po konferencji premiera, przez to, że nic nie powiedział o szkołach, a wiem, że dużo uczniów mieszka z seniorami, ze swoimi dziadkami i babciami. Jak ich zarażą, to mogą umrzeć, ponieważ już nie mają takiego dobrego zdrowia jak my młodsi. Najbardziej nam chodzi o to, zamknąć szkoły średnie i starsze roczniki, bo uczniowie dojeżdżają do szkół przetłoczonymi autobusami, w których wiele osób się nie stosuje i nie nosi maseczek, kaszlą, kichają i się bardzo łatwo zarazić. Niektóre szkoły, nie wszystkie, ale niektóre też nie przestrzegają obostrzeń. Temperaturę mierzyli tylko 1 września. Czasami brakuje tam środków sanitarnych. Nie można rąk zdezynfekować, czy nie ma dystansu społecznego na korytarzu na przykład, albo klasy są bardzo małe i trzeba siedzieć blisko siebie.
Tak,
i najbardziej właśnie chodzi o tych starszych też, że wielu uczniów z nimi mieszka w jednym domu. I po prostu nawet godziny dla seniorów nic nie dają, jak i tak przyjdą im zarazi ich wnuk czy wnuczka.
Alicja powiedziała, że obserwowała podobną akcję Korneliusza Kopcia z Fundacji Twój Ruch, który w czerwcu nie poszedł na egzamin maturalny, ponieważ obawiał się, że może przynieść koronawirusa do domu.
Obserwowałam ją na Twitterze i widziałam, co się dzieje. Rozumiem, o co mu chodziło, że po prostu bał się o swoje zdrowie i dlatego nie chciał iść na maturę. Bo po prostu bał się tego wirusa, że jest go coraz więcej, a rząd bagatelizował to.
Wielu ekspertów wskazuje, że szkoły są znaczącym źródłem zakażeń. Immunolog dr Paweł Grzesiowski stwierdził w rozmowie z portalem Onet, że wzrost zakażeń jest idealnie skorelowany czasowo z powrotem uczniów do szkół. 2-3 tygodnie to czas, w którym zakażone w szkołach dzieci przeniosły wirusa na swoje rodziny. To, że nie zamyka się szkół, nie oznacza, że nie ma tam zakażeń. Dyrektorzy muszą uzgadniać decyzję z sanepidem, który nie wydaje na to zgody, powiedział dr Grzesiowski i podkreślił, że fałszywa argumentacja stosowana przez rząd powoduje utratę zaufania do władzy. Obecnie już ponad 1000 szkół nie pracuje w trybie stacjonarnym. Wczoraj na COVID-19 zmarł nauczyciel ze szkoły podstawowej w Zawierciu. Miał 31 lat. Również wczoraj poinformowano o śmierci 44-letniej pedagog ze szkoły w Osieku nad Wisłą. Dziś Ministerstwo Zdrowia podało informację o 35 zgonach z powodu COVID-19. Wczoraj poinformowano o śmierci 32 osób, w sobotę 53. Łącznie w Polsce z powodu wirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 3039 osób. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce 4394 nowe zakażenia chińskim koronawirusem. Najwięcej w województwie małopolskim, wielkopolskim i mazowieckim. Rozszerzająca się epidemia koronawirusa powoduje coraz trudniejszą sytuację w opiece zdrowotnej. W wielu szpitalach zakaźnych skończyły się miejsca. Co gorsza, brakuje personelu do opieki nad pacjentami. W sobotę wojewoda lubelski Lech Sprawka postanowił, że 6 szpitali w regionie ma wstrzymać planowe przyjęcia pacjentów. W tych szpitalach polecam wstrzymanie planowanych przyjęć niezabiegowych po to, aby zwiększyć liczbę łóżek zakaźnych. To oznacza konieczność wypisania części pacjentów, tych, których można, do domu. Natomiast pozostałych pacjentów należy przetransportować do szpitali pierwszego poziomu, powiedział wojewoda. W Nysie pacjent zmarł w karetce, oczekując na przyjęcie do szpitala. Jak informują lokalne media, pacjent przez godzinę był reanimowany w karetce. Nie przyjęto go do szpitala, ponieważ w placówce brakło miejsc dla chorych na COVID-19. Problemy zgłasza wiele innych szpitali, m.in. placówka w Kozienicach. Dyrektor tego szpitala mówił w Radiu dla Ciebie: mamy nie tylko zajęte wszystkie łóżka, ale też mamy 4 czy 5 osób ponad plan. Już nie mamy ich gdzie umieszczać. Rząd zapewnia, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest ponad 9,5 tysiąca łóżek i ponad 800 respiratorów. Dziś rano zajętych było ponad 5200 łóżek i ponad 400 respiratorów. Przez weekend przybyło 800 pacjentów wymagających hospitalizacji. Premier obiecał, że w ciągu kilku dni zostanie przygotowanych dodatkowych kilka tysięcy miejsc. Niestety postawienie łóżek i sprzętu nie wystarczy. Potrzebny jest też wykwalifikowany personel do opieki nad pacjentami, a pracowników ochrony zdrowia już przed pandemią brakowało. Teraz, gdy potrzeby są większe, personelu jest mniej, bo lekarze i pielęgniarki też się zakażają. W tej sytuacji jeszcze bardziej istotne jest stosowanie środków ochrony, takich jak maseczki, dezynfekcja i dystans, tak by możliwie ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa i nie przeciążyć szpitali. Rząd zmienia ustawę o zwierzętach. Premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Grzegorz Puda ogłosili dziś zmiany, jakie chcą wprowadzić w kontrowersyjnej ustawie o zwierzętach, zwanej Piątką Kaczyńskiego dla zwierząt. Przeciwko ustawie głosowała część posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który został potem zdymisjonowany. Obecnie nad projektem pracuje Senat. Tu także część senatorów PiS zapowiadała sprzeciw wobec ustawy. Senator Józef Łyczak zapowiedział, że poprze ustawę tylko jeśli wprowadzone zostaną poważne poprawki, m.in. wycofanie zakazu uboju rytualnego, który uderzyłby w hodowców eksportujących mięso, wycofanie szerokich uprawnień dla tzw. organizacji prozwierzęcych oraz wycofanie zakazu hodowli zwierząt futerkowych.
Żebym poparł to, ja się skoncentrowałem na w zasadzie trzech tematach, zagadnieniach rozpisanych w tej ustawie. Pierwsza, najważniejsza, to jest ubój rytualny. Druga, wstrzymanie inwazji tych organizacji, tych eko, które się tak pięknie nazywają, tych prozwierzęcych. Ograniczenie możliwości ingerencji, prawda? Ingerencji, bo ja uważam cały czas, że ten temat powinna załatwić inspekcja weterynaryjna, powinno się dać wzmocnić ją i finansowo, i kadrowo. I trzeci temat to jest zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Te trzy zapisy, jeżeli znikną, ja oburącz podpisuję się pod tą ustawą i będę chwalił moją partię, moich przywódców za to, że jednak nastąpiło opamiętanie i zwyciężył no, zdrowy rozsądek, tak to określę, może nieładnie, ale tak to określę. Jeżeli poprawki zostaną przyjęte przez komisję, to będę się cieszył. Natomiast jeżeli nie zostaną, to będę stawiał wniosek, ale myślę, że w debacie już plenarnej w Senacie o odrzucenie ustawy w całości.
Na dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział pewne zmiany w projekcie ustawy.
I pewne zmiany chcemy zaproponować do zaproponowanej ustawy, co jednak nie oznacza, że chcemy odejść od tego podstawowego warunku, czyli humanitarnego traktowania zwierząt. Zostanie przede wszystkim powołana osobną ustawą, jeśli trzeba będzie, bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie, Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt. Rzecz najważniejsza, bo to dla wielu osób była kość niezgody. To właśnie nowa Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt będzie miała jako jedyna prawo do weryfikowania sposobu chowu, hodowli zwierząt, przede wszystkim traktowania zwierząt. Wszystkie organizacje ekologiczne czy ludzie, którzy postrzegą niewłaściwe traktowanie zwierzęcia, będą mogli zasygnalizować to do Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt. A vacatio legis, czyli przedłużenia wejścia w życie ustawy do stycznia 2022 roku. Takie vacatio legis zaproponujemy. Punkt trzeci to odszkodowania dla tych przedsiębiorców, producentów rolnych, dla tych rolników i hodowców, którzy nie zdołają przestawić się na inny rodzaj produkcji. W szczególności dotyczy to producentów i hodowców zwierząt futerkowych. Wreszcie też pozostawiamy możliwość uboju drobiu w kształcie takim jak do tej pory.
Wiele z osób, które zgłaszało się do naszego resortu, mówiło o tym, że na przykład ubój rytualny w przypadku drobiu niczym w praktyce wielkim nie różni się od tego, który jest ubojem tradycyjnym.
Zmiany zaproponowane przez rząd tylko w części spełniają postulaty przedstawione przez senatora Łyczaka. Do sprzeciwu wobec ustawy namawia senatorów były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. W liście wysłanym do swoich partyjnych kolegów stwierdził, że przyjęcie ustawy doprowadzi do przegranej PiS w następnych wyborach. Partia, zgłaszając projekt ustawy, nie przeprowadziła żadnych analiz jej skutków. Zrewoltowana wieś, w tym zgłaszające się do mnie struktury PiS z terenów wiejskich, deklaruje odejście od popierania naszej formacji. Czy słyszeliście państwo o jakimkolwiek poparciu dla PiS ze strony środowisk lewackich, jawnie nam wrogich z powodów ideowych, do których mizdrzymy się tą ustawą? Przy braku refleksji i zrozumienia, że politycy związani z polską wsią nie mogli inaczej postąpić, nie pozostanie nam nic innego, jak ratować wizerunek polskiej prawicy, idąc inną drogą. Zbyt wiele poświęciliśmy, by biernie patrzeć, jak nasza praca na rzecz PiS jest marnowana. To jest dylemat, przed którym stoicie, a którego nie rozumie kierownictwo. Opierając się na fałszywej ideologii, można zniszczyć wszystko, co razem walczyliśmy, i zaszkodzić Polsce. Pozdrawiam wszystkich państwa senatorów, życząc koleżankom i kolegom natchnienia Ducha Świętego, napisał Ardanowski. Odpowiedział mu szef młodzieżówki PiS Michał Moskal, który jest jednym z głównych promotorów ustawy. W telewizji Republika stwierdził: Jan Krzysztof Ardanowski nie przeczytał zapisów ustawy, którą proponujemy. Ardanowski jako członek PiS został zawieszony w związku ze swoimi działaniami. Była pewna zasadnicza niezgodność w jego działalności, ale też Ardanowski najwyraźniej nie odrobił pracy domowej. Minister odpowiedział Moskalowi w wywiadzie dla portalu wpolityce.pl. Nie czuję się w obowiązku polemizowania z młodym człowiekiem, który chyba nie do końca wie, co mówi. To trzeba przeczytać setki komentarzy, które pod tekstami na ten temat się ukazały. Dodawali je ludzie, którzy chyba są dla PiSu życzliwi, bo przecież pod tekstami w mediach prawicowych głównie tacy się wypowiadają. Nie było jednego pozytywnego komentarza o wypowiedzi Moskala. I co ja mam komentować? Ta ustawa uderza w rolnictwo, z nikim nie była konsultowana. Jeżeli takie ustawy zasadnicze dla przyszłości państwa będą pisali młodzi ludzie, którzy nie mają żadnej wiedzy, którzy nie wiem, czy w życiu złotówkę na rynku zarobili, to tym gorzej dla tak tworzonego prawa. Jest jeszcze czas, żeby się cofnąć. Musi być przede wszystkim przywrócony eksport mięsa z uboju rytualnego. Żadne odszkodowania tego nie rozwiążą. To jest kompromitacja. Jeżeli ktoś mówi o odszkodowaniach, to znaczy, że nie rozumie, jak funkcjonuje eksport, mówił Ardanowski. Senat ma głosować nad projektem ustawy jutro. Komunistyczne Chiny sprzedają włosy więźniów obozów koncentracyjnych. Administracja Stanów Zjednoczonych ogłosiła, że rozpocznie śledztwo w sprawie pochodzenia włosów sprzedawanych przez komunistyczne Chiny. Podejrzewa się, że włosy są pobierane od więźniów obozów koncentracyjnych w prowincji Xinjiang. Chiny to największy eksporter włosów na świecie. Amerykański dziennik New York Times podaje, że większość z importowanych do Stanów Zjednoczonych włosów pochodzi z obszaru 4 obozów koncentracyjnych, w których przetrzymuje się głównie Ujgurów. Więźniom po przybyciu do obozu komuniści chińscy golą głowy. Amerykański dziennik twierdzi, że to stamtąd pochodzą sprzedawane przez Chiny włosy. Amerykańskie służby celne i graniczne nie pozwalają już na wwóz włosów na teren USA. Na granicy zalega w kontenerach kilkanaście ton towaru. Administracja amerykańska zapowiedziała, że zostaną tam do zakończenia śledztwa. Belgijskie sieci komórkowe bez Huawei. Operatorzy telekomunikacyjni Orange i Proximus ogłosili, że nie będą korzystali ze sprzętu chińskiej firmy Huawei na terenie Belgii. Operatorzy zapowiedzieli wprowadzenie wyposażenia firmy Nokia. Agencja Reutera podaje, że decyzja o rezygnacji operatorów ze sprzętu Huawei ma związek z coraz częstszymi oskarżeniami pod adresem firmy o szpiegostwo na rzecz komunistycznego rządu chińskiego. Agencja dodaje, że wymiana sprzętu przez operatorów w Belgii nie jest przypadkowa. W Brukseli znajdują się siedziby NATO i Unii Europejskiej. Wczoraj w Stanach Zjednoczonych obchodzono Dzień Pamięci generała Pułaskiego, upamiętniający polskiego generała, śmierć polskiego generała podczas bitwy pod Savannah. Prezydent USA Donald Trump w okolicznościowej proklamacji napisał: życie polsko-amerykańskiego bohatera, generała Kazimierza Pułaskiego, jest świadectwem ideałów naszego narodu i wzorem wolności człowieka. Oddanie generała Pułaskiego krajowi i wspólne wartości, na których nasz naród i Polska zostały zbudowane, uwydatniają nasze wspólne zaangażowanie w sprawę wolności. W Dniu Pamięci generała Pułaskiego oddajemy cześć i świętujemy jego odwagę i kompetencje w wojnie o niepodległość, co pomogło stworzyć naród zrodzony z najdroższych ideałów, głosi dokument. Amerykański prezydent napisał, że Pułaski był dowódcą wojskowym znanym ze swojej odwagi i wspaniałej taktyki. W Polsce walczył mężnie w obronie suwerenności swojego kraju i przeciwko pladze obcej tyranii. W 1777 roku, zdając sobie sprawę ze znaczenia naszego rozwijającego się narodu, Pułaski chętnie dołączył do armii kontynentalnej generała Jerzego Waszyngtona na polecenie Benjamina Franklina. Prezydent Trump przypomniał, że generał Pułaski napisał kiedyś do Jerzego Waszyngtona: przybyłem tutaj, gdzie broni się wolności, aby jej służyć i dla niej żyć lub umrzeć. Dalej prezydent pisze: ostateczna ofiara generała Pułaskiego dla młodego kraju, który nie był jego własnym, ilustruje to, co wciąż jest prawdą. Ameryka jest światłem nadziei dla świata i symbolem wolności i możliwości dla całego świata. Jak powiedziałem Polakom podczas podróży do Warszawy w pierwszym roku mojej kadencji, Stany Zjednoczone i Polskę łączy szczególna więź stworzona przez naszą wyjątkową historię i charakter narodowy oraz społeczność, która istnieje tylko wśród ludzi, którzy walczyli, wykrwawili się i umarli za wolność, stwierdził Donald Trump. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19:00. Do zobaczenia.